Witam Cię serdecznie, nazywam się Wojciech Orzechowski i to jest mój podcast, w którym dzielę się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem z ponad 20 lat prowadzenia biznesu. Inwestuję w nieruchomości od 15 lat i od 5 lat intensywnie szkolę. Ponad 700 uczestników moich warsztatów zrobiło już pierwszego flipa pod moim okiem. Zachęcam Cię do poszerzania swojej wiedzy. To lecimy z naszą prezentacją. Może na początek kilka historii z mojego życia. Takich, które gdzieś tam kojarzę z sytuacjami kryzysowymi. Były takie sytuacje. Były i będziemy się zastanawiać, jak z nich wychodzić. Albo jak ja sobie gdzieś tam radziłem. Niektórzy mnie pytają, jak to jest, że ja z taką energią działam. A mi się wydaje, że ja zawsze taką energię miałem. Znaczy dzisiaj może to być jeszcze bardziej, ze względu na to, że ja przez ostatnie, no już rok minął, ale tak jakbyśmy się rok cofnęli, to tak 20 lat chorowałem. Miałem chorobę, a byłem właściwie wirusa HCV. I ten wirus powolutku zżerał mi wątrobę. Ja miałem tego świadomość. I sytuacja jest taka, że wtedy łapało mnie czasami spanie za kierownicą, tych sił brakowało. Czyli jeżeli ty nie możesz działać w 100%, no bo słuchaj, doba ma 24 godziny. No i zakładając, że 8 godzin śpisz, to te 16 powinieneś wykorzystywać na działania, na pracę. 16 godzin, nawet jak 8 godzin jesteś w pracy. 2 godziny zajmuje ci przygotowanie się, nie wiem, tam pośnie, do snu, ogarnięcie domu. No to mamy 10 godzin. Dojazd do pracy z powrotem to masz 11. Nawet jak z rodziną 2 godziny pobędziesz, to jest 13, czyli mamy jeszcze 3 godziny na działanie. Pytanie, co ty robisz przez te 3 godziny? Czy drzemiesz przed telewizorem? Czy tam robisz coś odkrywczego? Czy uprawiasz swoje hobby? Czy rozwijasz się, uczysz? No niemniej jednak, jak ktoś wysypia się 8 godzin, to te 16 powinien potem być do dyspozycji. Oczywiście w międzyczasie powinieneś też chwilę gdzieś tam odsapnąć, wyciszyć się. Są różnego rodzaju aplikacje, które sprawiają, że aplikacja ci przypomina, ja mam taką zegarku aplikację, a aplikacja przypomina, że powinienem oddychać. A więc powinienem nabierać powietrza, kontemplować, myśleć, zastanawiać się, wyciszać się. To jest tak, że podobno po 30 minutach wyciszenia dopiero do umysłu twojego dochodzą najistotniejsze pomysły, najważniejsze pomysły. To jest tak jak z bieganiem, że dopiero po 30 minutach biegania dopiero organizm spala twoją tkankę tłuszczową. Więc zobacz, ile to czasu na to trzeba poświęcić. Ale oprócz tego, że jesteś aktywny i tam coś robisz, to oczywiście ten sport powinien być przez ciebie uprawiany. No i ja wczoraj na Endomondo odnotowałem znowu swój kolejny rekordzik, a mianowicie w tym półroczu pierwszy raz zrobiłem 7 kilometrów, no czas tutaj mamy około 50 minut, więc myślę, że jest całkiem nieźle, to wychodzi 7 minut na kilometr średnio i tak sobie ćwiczę, ale pomimo, że wczoraj od rana biegałem, to jeszcze miałem cały dzień power, żeby pracować, żeby być do dyspozycji, żeby analizować. Oczywiście w międzyczasie gdzieś tam podróżuję, słucham muzyki, relaksuję się. Ale to o tym jeszcze będziemy sobie mówić, jak z twojego organizmu wycisnąć jak najwięcej. Natomiast chciałbym tylko zauważyć, że miałem w swoim życiu okresy takie, że mój organizm był osłabiony. Wtedy czułem to zmęczenie, czułem senność czasami i za kierownicą i w ogóle. Ale dzisiaj tego nie czuję. Czyli gdy organizm jest w porządku, to o wiele lepiej twój organizm reaguje później na to, że trzeba z niego wyciskać no, wiele. To sportowcy dobrze o tym wiedzą, że można wyciskać z organizmu i można intelektualnie i można fizycznie. I teraz przed tobą będzie cała masa różnego rodzaju w życiu, różnego rodzaju sytuacji, które będziemy mogli też nazywać kryzysowymi. I te sytuacje kryzysowe mogą sprawić, że albo pokonasz je, albo nie. Oczywiście tu pod tym względem no to mamy psychikę, która musi być przygotowana na różnego rodzaju kryzysowe sytuacje, a także oczywiście sprawność fizyczną, no i sprawność intelektualną. Jeżeli ćwiczysz te trzy poziomy, no to niezależnie jaki kryzys przyjdzie, to powinieneś stawić mu czoła. Ja najbardziej nie lubię chorować. Ale tak sobie myślę, że jakby mnie choroba położyła do łóżka, to w końcu znajdę czas na to, na co nigdy nie miałem, czyli jeszcze większy rozwój, oglądanie filmów, słuchanie audiobooków, czytanie, nauka, może to być nauka języka, czytanie, może to być czytanie czegoś, czego dotychczas w życiu nie przeczytałeś. Myślę, że takim największym wyzwaniem dla ludzi jest przeczytać Biblię, no bo to jest jednak cała masa stron i ludzie na to nie mają czasu. No więc ja jako przedsiębiorca działam. Różnie to jest w państwie prawa i gdzie zdarza się bezprawie. I pomimo, że mamy taką sytuację, że powinniście my się czuć, że żyjemy w państwie prawa i sprawiedliwości, to może się okazać, że ktoś popełnia błąd i nagle trafiasz do więzienia. O cokolwiek, nagle jesteś przedsiębiorcą, to różne rzeczy mogą się zdarzyć. Ktoś przyjdzie, stawia zarzut, to potem bach. I co wtedy? Czy nastawiałeś się kiedyś na to? Myślałeś o tym? Czy myślałeś, że będziesz siedział w więzieniu, albo myślałeś, że będziesz nieuleczalnie chory? Mamy takiego przyjaciela, który dowiedział się, że 2 miesiące życia mu zostało. I to są sytuacje takie chyba najbardziej kryzysowe. Oczywiście jest trzecia jeszcze sytuacja, która dotyczy bliskich rodziny, bo to dotyczyło nas, a tu mamy jeszcze bliskich. Mogą to być dzieci, może to być rodzina, coś im się dzieje. I to są takie sytuacje, w których. No pytanie, czy jesteś psychicznie na to przygotowany? To są sytuacje kryzysowe. Ja za chwileczkę kilka sytuacji kryzysowych ze swojego życia powiem i opowiem, jak ja z nich wychodziłem, ale myślę, że każdy powinien się na różnego rodzaju sytuacje przygotowywać. Niektórzy mówią, a ja mam problem na przykład ze śmiercią, boję się śmierci. Ja akurat się śmierci nie boję, bo jestem człowiekiem wierzącym i oczekuję, że to życie tutaj jak najbardziej, ale poza tym horyzontem jest coś, czego jeszcze nie widzimy i nie wiemy, opieramy na wierze. Jak apostoł Paweł pisał w Nowym Testamencie i w swoich listach, czyli wiara to jest coś, czego nie widzimy, nie wiemy, a spodziewamy się, że tak będzie. No i na pewno jest to połączone trochę z wiedzą, no bo jeżeli poznajesz, jeżeli studiujesz, no a tu akurat do studiowania super jest no, Pismo Święte, które opowiada o tym, co będzie, no to potem się nie boisz, tak? Niektórzy się boją śmierci. Ja się tej śmierci nie boję, to znaczy jest bach, no a potem tak jak Bóg obiecał, jest zmartwychwstanie, tylko zmartwychwstanie sąd ostateczny i pytanie, czy do ognia piekielnego, czy na życie wieczne. Ci, którzy raczej żyją prawo na ziemi, no, albo mają zaprzyjaźnione relacje z Jezusem, no to bachnie. No i mamy już pokonaną śmierć. A z czego to wynika? Wynika to z wiedzy. To znaczy, jak masz wiedzę, to jest o wiele łatwiej, ale też do tego będziemy sobie wracać. Będziemy sobie do tego wracać. No i teraz ty powinieneś się ćwiczyć. No dobra, i zastanawiałeś się, co by było, jakbyś wylądował w więzieniu? No pytanie, na ile? Chyba takie największe dzisiaj kary to są za przekręty na VAT-ie, bo 25 lat. Czyli jesteś przedsiębiorcą, robisz przekręt. Możesz nie robić przekrętu, no. Nie, twój księgowy pomyli się, no. No nie, może to by się udało jeszcze tam, ale jesteś wplątany w coś nagle, no i bach, pakują cię do paki, nie? No 25 lat to przerąbane. No inny przypadek to jest, no kogoś zabijasz z premedytacją, no to też są takie najwyższe kary. W Stanach Zjednoczonych te kary są jeszcze wyższe. No ale dobra, zastanawiałeś się, co było, jakbyś musiał iść do więzienia na 5 lat? Na 5 lat do więzienia odpukać, nie? W niemalowane. No wszystko malowane. No, to tu nie jest malowane. No. Nie ma w co odpukać, no, ale trzeba wierzyć, że może taka sytuacja nie będzie miała miejsca. No ale trzeba byłoby stawić temu czoła. Jeżeli trafiasz do więzienia w Polsce, to jeszcze jesteś w miarę jako tako traktowany, bo są więzienia, w których są no, naprawdę bardzo dobre warunki. Kiedyś miałem możliwość odwiedzać więźniów, no i widziałem, no i nie wszędzie jest źle. Nie wszędzie jest źle. Ja pochodzę z takiej miejscowości, spod Radomiem. W Radomiu jest piękne więzienie, które niedawno zostało wbudowane, no, nie, no już tam parę lat. No ale jest tam w miarę klasa. Można stawiać nawet warunki pewne. W przeciwieństwie do tego, co by się stało, gdybyś wylądował w więzieniu, nie wiem, w Emiratach Arabskich albo w Indiach. Ostatnio był taki głośna sytuacja, że chłopaki jechali skuterem, chyba to było w Emiratach Arabskich, no i nagle zatrzymuje ich policja, no i wrabiają tam jednego gościa, że niby przewozi narkotyki. I od razu, bez sądzenia, do najgorszego więzienia. I tam czytałem w tym internecie, 8 gości w celi, nie ma na czym się położyć, cela bardzo niska, duchota, gorąco, szczury, robale. No i siedzisz tam dzień, drugi, miesiąc, trzeci, nie możesz liczyć na pomoc. No tam to w ogóle jest jakiś oderwany świat od rzeczywistości. Co byś wtedy czuł? To jest chyba kryzys największy. To jest chyba taki największy kryzys, który mógłby ci się przytrafić. To znaczy, nie wiesz, co zrobić, nie znasz języka, nie znasz prawa, nie masz wsparcia, to wsparcie do ciebie nie dociera. No tam z tym chłopakiem to tak było, że tam chyba pół roku walczyli o to, żeby go... No on już był bliski popełnienia samobójstwa. Walczyli o niego i on w końcu wydostał się stamtąd, tak? Wydostał się stamtąd. Ja staram sobie uzmysłowić, co czuła ta dziewczyna, która wyleciała do Egiptu i ona tam została odurzona jakimiś środkami, wyskoczyła przez okno i się zabiła, nie? Czyli jesteś za granicą, nie znasz języka i czujesz, że ktoś tobą manipuluje. Ty gdzieś tam w tym umyśle masz, ale no nie dajesz rady. To jest sytuacja kryzysowa, gdzie boisz się. Ja byłem raz w Egipcie. Stwierdziliśmy, że chyba tam więcej nie polecimy, chociaż... No, my tam wyszliśmy do miasta, zrobiliśmy sobie taki eksperyment, wyszliśmy do miasta, to była godzina 20, wsiedliśmy do taksówki i pojechaliśmy gdzieś z moją żoną i z dzieckiem. I w ogóle no, sytuacja była taka, leci ta muzyka, ukrop jak nie wiem co, noc, on jedzie, no tam z radia dobiegają te różnego rodzaju odgłosy, z ulicy odgłosy i nagle czujesz, że tracisz pewność pod nogami, czyli nie masz zagwarantowanego bezpieczeństwa. I nagle, nie wiem, no załóżmy, że cię gdzieś porywają, albo na jesieni byliśmy w Izraelu. Pojechaliśmy na wycieczkę, zwiedzaliśmy z Markiem, naszym przyjacielem. On zorganizował taką wycieczkę dla 40 osób, zwiedzaliśmy Izrael, Jordanię, Palestynę. I pewnego dnia była zaplanowana wycieczka do Hebronu. Ale ja już byłem taki zmęczony, bo tam było takie tempo narzucone. Ja mówię, nie no, chyba nie ma sensu się tak... po prostu spieszyć, więc ja mówię, Marek, słuchaj, ty bierz całą ekipę sobie, jedź, a my sobie taksóweczką 40 minut do tego Hebronu dojedziemy. Ale Hebron to już jest miejscowość, która częściowo jest pod okupacją izraelską. Hebron, tam znajdują się groby patriarchów, ale wokół, no to jest Palestyna. Palestyńczycy, którzy nie mają wojska, którzy nie mają broni, a chcą walczyć, więc tam między nimi są przepychanki. No i bierzemy taksówkę, facet wiezie nas tą taksówkę 40 minut, ale on nie może wjechać do tej strefy, więc zostawia nas gdzieś na obrzeżach Śródmieścia i wysadza nas po prostu. A my z kumplem, z Piotkiem, potem idziemy przez tą Palestynę, idziemy przez rynek, pustki po prostu, gdzieś tam czasem kot jakiś przeleci, czasem ktoś tam wyjdzie, jakieś czasami wrzaski, zastanawiamy się, no i nagle przychodzi jakiś gość, no i on mówi, że tam działa w jakiejś fundacji o wyzwolenie, no i on mówi, że ona może w ogóle pokazać tą miejscowość, a my chcemy, mówimy, że my chcemy dotrzeć po prostu do tego miejsca, no gdzie tam, no Izrael to okupuje i tam te groby patriarchów są. On mówi, dobra, możemy was mogę was zaprowadzić. My mieliśmy Google Maps, ale no, nie zawsze te ścieżki były jak należy. No i nagle czujemy, że tracimy grunt pod nogami, bo nie wiemy, kto nas prowadzi, gdzie nas prowadzi. Nie mamy tej wiedzy. Nie mamy tej wiedzy. Ja wskazuję tu po raz kolejny, że wiedza może sprawiać, że oblatuje cię strach. Jak masz ten strach, to dochodzi później do tego kryzysu, bo kryzys może być psychiczny, fizyczny, tak jak mówiłem, albo gdzieś tam taki, który sprawia, że no, nie masz pomysłu, nie masz co wymyśleć. No i my ostatecznie tam, no zaprowadził nas przez rynek, taki szliśmy, gdzieś tam nas ludzie zaczepiali, no to mieliśmy Pietra. Natomiast dotarliśmy do celu, potem okazało się, że on faktycznie walczył o wyzwolenie, potem wziął naszą wycieczkę, zaczął pokazywać, jak oni tutaj żyją pod tą okupacją izraelską, potem pokazywał zdjęcia, że tam oni, że Izraelczycy go tam kiedyś aresztowali, że go tam gdzieś tam nawet bili. No i teraz z perspektywy czasu, jak patrzę, no tak się zastanawiam, co by było, gdybyśmy tam właśnie trafili do jakiegoś więzienia. Myślę, że to byłaby masakra. Czyli dobra, więzienie, albo nagle dowiaduje się, że jesteś chory, nie? I czy ty jesteś przygotowany na to? Czy jesteś przygotowany na śmierć? No i jeszcze tam trzeci jakiś ten podawałem odnośnie kryzysu motyw. Ale załóżmy, że wszystko inne... Aha, czyli rodzina, dzieci, coś im się dzieje. Ja myślę, że to są takie trzy najgorsze rzeczy, które mogą ci się przytrafić, bo reszta to już nie jest taka straszna. To znaczy, no ja gdzieś tam częściowo może tego doświadczyłem. Czyli byłem w sytuacji, gdzie grunt mi się walił pod nogami i czułem, że jestem bezradny, czyli w Izraelu albo w Egipcie. Byłem chory i wiedziałem, że nie ma skutecznego lekarstwa, które były, miały 30% szans poddania się tej terapii z bardzo złymi skutkami, bo wirus żerał powolutku wątrobę przez 20 lat. No i w pewnym momencie już tam marskość, ja już miałem trzeci stopień zniszczenia wątroby, czwarty to już był marskość. I tutaj mnie gdzieś oblewał strach. Ja i przez te 20 lat się przygotowałem na to, no ale jakby uświadamiali mi lekarze, albo za chwilę przeszczep wątroby, albo nowotwór, no i lipa. Albo podajesz się terapii, ale ta terapia była taka, że się przez rok człowiek był poddawany leczeniu, co tydzień zastrzyk, a po zastrzyku z interferonu, no 24 godziny człowiek nieżywy, gorączka 41 stopni. Jak widziałem w klinice, jak się ludzie męczą, to stwierdziłem, nie poddaję się leczenia, bo nie chcę. Ale mentalnie się na to przygotowywałem. Przygotowywałem się i to było dla mnie w jakiś tam sposób okej. No i trzecia rzecz, no na szczęście, dzięki Bogu, jeszcze tego nie doświadczyłem. Nie wiem, może coś, co się dzieje rodzinie, dziecku, to może być coś niesamowitego, bo tu możemy być w jakiś sposób bezradni. Natomiast chciałbym Cię uświadomić, że wszelkiego rodzaju inne kryzysy to jest pikuś. I od tego chciałbym, żebyśmy wyszli. Wszystko inne to jest pikuś. Jesteś w stanie to pokonać. Jesteś w stanie z tego wyjść. Jesteś w stanie znaleźć rozwiązanie. I o tym sobie będziemy dzisiaj mówić. A wszystkie pytania oczywiście będziemy sobie potem omawiać. Wyobraź sobie, szósta klasa, czyli masz 13 lat, czy siódma, jakoś tak. Pamiętam, spieszyło mi się w piątek o godzinie 9, żeby obejrzeć Arabellę, ale babcia wysłała mnie po bułki. Wsiadłem na rower i jadę do ciotki po bułki, bo te bułki ciotka miała mieć. Wpadam do ciotki, do gabinetu fryzjerskiego, a ciotka mówi, że bułek nie ma, ale tam jest piekarnia i że mogę do tej piekarni sobie podjechać. Więc jadę na skróty, wjeżdżam pod zakaz niepotrzebnie, z górki i na zakręcie na samym skwerze naszego miasta przewracam się, bo był piasek i łamę nogę. I już jestem uświadomiony, że ta noga jest złamana, leżę. Niestety byłem dzieckiem jeszcze. Przenieśli mnie wtedy na pobocze i zrobili błąd, bo wtedy kości się przesunęły w wodzie. A potem karetka podjeżdża, duży Fiat i na sygnale do Radomia 40 km jedziemy. Tam dopiero zaczyna się proces leczenia. Najpierw wiercą mi nogę wiertłem w kolanie, wkładają drut i wieszają na wyciągu. Przez 3 tygodnie ten wyciąg nie daje rady, więc informują mnie, że będę operowany, będę pod narkozą. Operacja będzie trwała 2 godziny, ale jest szansa, że wszystko dobrze wyjdzie. No i potem wyjmują mi drut, zawożą na salę operacyjną i operują. I tam podczas tej operacji zarażają mnie wirusem HCV. No to jest taka sytuacja, w której, no cóż, trzeba pogodzić się z losem. I ty powinieneś być przygotowany na taką sytuację. Ja byłem przygotowany, dlatego że 2 lata wcześniej biegłem za kolegą, goniąc go, chcąc złapać na lasso, jak to dzieci się czasem bawią, i stał metalowy słup, na którym wiesza się kosze na śmieci. I tego kosza nie było. Chłopak przeskoczył przez ten słup, a ja go nie zauważyłem. Ten słup miał 2 takie wystające bolce i zawadziłem tuż nad kolanem o ten bolec i rozerwałem nogę w wysokości 2/3 uda. No, straszne to było, ponieważ przewróciłem się i zobaczyłem krew, no i wtedy już wymiękłem. To było pierwszy raz, kiedy widziałem, jak mam rozharataną nogę i masa krwi. No i potem oczywiście też karetka i tak dalej. Drugim razem to już wiedziałem, że już no niestety spędzę ze 2 miesiące w szpitalu. Tak sobie przynajmniej to tłumaczyłem. 13 lipca, namiętna data. Niebawem będzie 13 lipca. 13 lipca zawieźli mnie do szpitala, gdy złamałem nogę. 15 września stanąłem pierwszy raz na nogi, a 6 grudnia poszedłem do szkoły. Tak to sytuacja miała miejsce. Mam takiego przyjaciela, Jarka, który ostatnio na motorze się rozbił, złamał nogę w udzie i miednicę połamał. Może nas ogląda. Pozdrawiamy Cię, Jarek. Leżysz w szpitalu w tej chwili. Miał leżeć w Radomiu, potem go mieli transportować do Otwocka. Nie wiem, zobaczymy. Ale to jest taka sytuacja, na którą Ty się zawsze możesz przygotować. To znaczy, Ty zamiast żyć beztrosko, powinieneś czasami analizować to, co Cię może w życiu spotkać i na to się przygotowywać. A jak Cię coś spotka, to powinieneś być gotowy, uodporniony. Oczywiście może się okazać, że tak nie jest, albo już jesteś w jakiejś sytuacji kryzysowej, no i sytuacja może być trudna. Tak co opowiadałem tydzień temu na webinarze, źle mieliśmy przygotowaną umowę spółki. Miałem 2 wspólników, jeden ze wspólników nas wykiwał, przefakturował towar z całej z naszej firmy, na swoją firmę sprzedał ten towar, nie zapłacił, zostaliśmy z długiem 500 tysięcy złotych. I to była sytuacja, w której stanąłem przed wyborem albo wyjechać za granicę i odrabiać te długi, ale wtedy jeszcze granice z Unią Europejską nie były otwarte, albo zatrudnić się tu w Polsce i mieć do końca życia komornika na karku, albo wymyśleć coś niesamowitego, co by mnie pchnęło do przodu. Pierwsze dwa lata były bardzo ciężkie, ale ja bardzo szybko przystąpiłem do tego, żeby te rzeczy nadrabiać, bo w 2000 roku to się stało, a w 2001, no już całkowicie w kwietniu, położyliśmy firmę. Ja już w lipcu zacząłem działać, a w październiku otworzyłem nową firmę. I pomimo, że miałem długi ogon, to jednak już działałem. Czyli niezależnie co cię spotyka, ty powinieneś działać. Za chwilę sobie powiemy o tych rodzajach działania, jakie przynajmniej ja działania podejmowałem, ale myślę, że działanie to jest przede wszystkim. To jest próba rozwiązania problemu. To jest próba odnalezienia się w całej sytuacji. Gdzie jesteś? Co się stało? Jakie grożą ci konsekwencje? Co się może stać? Jak możesz temu zapobiec? Kto ci może pomóc? Jakie rozwiązanie znaleźć? To jest takie 7 podstawowych kroków, które powinieneś zrobić w każdym kryzysie. W każdym swoim kryzysie. Jeśli nie zapamiętałeś, to ten webinar będzie nagrany, będzie na YouTubie, będziesz mógł sobie odsłuchać i te 7 kroków będziesz musiał sobie powtórzyć. Bankructwo. Coś no niesamowitego. Ja potem 10 lat miałem ogon. Nawet jak już doszedłem do sytuacji, że mogłem to spłacić, to nie chciałem, ze względu na to, że moi wspólnicy się nie poczuwali do tego, żeby spłacać. A więc no musiałem znaleźć jakieś rozwiązanie i dopiero potem specjalistyczna firma przyszła mi z pomocą. Oni objeździli moich dłużników i wykupili moje długi za 30% wartości. A temu mogłem stawić czoła i mogłem temu się poświęcić. O, teraz mam nakazy zapłaty na swoich znowu wspólników, ale można to zrobić regresem, natomiast to nic nie da. Ale był plan, był pomysł, rozpędziłem się i działałem. Może się okazać, że prowadzisz przedsięwzięcie jakieś, przedsiębiorstwo, nagle okazuje się, że masz brak płynności. Może to być taka sytuacja, w której się dzisiaj znajdujesz. Oczywiście pierwsza podstawowa sprawa, niezależnie czy masz budżet rodzinny, czy masz budżet firmowy, to sobie odpowiedzieć na pytanie, w budżecie rodzinnym, czy czasem wydatki nie przewyższają kosztów, przypływów, czy wydatki, czyli koszty nie przewyższają przepływów, bo jeśli tak, to tu trzeba zrobić porządek. Miałem taką znajomą, która kiedyś mówi, no Wojtek, no my tak z 5 tysięcy wydajemy, a zarabiamy 3,5 tysiąca i co mam zrobić, nie? No siedliśmy, rozpisaliśmy wszystkie koszty, od razu niektóre koszty żeśmy poucinali. Oczywiście tam była rozmowa na tej zasadzie, że tego kosztu to może nie, no bo dziecko się musi rozwijać, on musi mieć korepetycje, nie stać cię na rozwój, to odrzucasz. Nie stać cię na korepetycje dzisiaj, musisz o tym zapomnieć. Masz ratę kredytową, musisz się pozbyć tego kredytu. Pozbyć się, no pytanie na co kredyt był, bo jak gotówkowe pieniądze się rozeszły, no to nie ma sprawy. No ale może jest samochód finansowany, może jest dom, mieszkanie, może trzeba to zmniejszyć, może trzeba się wyprowadzić, może zmienić standard życia. Ja pamiętam, jak wtedy zwracałem uwagę, mówię, wiesz co, słuchaj, musimy do twojego auta założyć instalację gazową, bo instalacja gazowa sprawi, że oszczędzisz miesięcznie tam, załóżmy, 400 zł. To już jest dużo w budżecie rodzinnym. Ale ta osoba się postawiła, ona nie chciała. Ona nie, w żadnym razie, żadna instalacja gazowa. No, to jest jednak pokonanie swojej słabości, bo bardzo często chcemy żyć ponad stan i to sprawia, że gdzieś tam się zadłużamy. Miesiąc za miesiącem, nawet jak tego 1500 masz zadłużenia, a mija 10 miesięcy, to masz 15 tysięcy długu. No i to jest problem. 15 tysięcy potem nie jest to tak łatwo spłacić. A pieniądze świetnie, bardzo szybko się wydaje. Gorzej z zarabianiem tych pieniędzy. A więc sprawdź swój budżet domowy i w żadnym razie zaciśnij zęby, ale nie powinno być tak, że wydajesz więcej niż zarabiasz. Drugi budżet to jest budżet firmowy. No i teraz patrzysz, bo masz brak płynności. Z czego ten brak płynności wynika? Czy wynika z tego, że zainwestowałeś, no i czekasz na zwroty? Czy może znowu w firmie twoje działania nie są rentowne? A czasami tak jest. Człowiek, gdy prowadzi przedsięwzięcie, bardzo często popada w wir pracy. Nie zawsze wiąże ten koniec z końcem, ale on no, bardzo chce działać, chce robić. Ma nadzieję, że jutro będzie lepiej, za miesiąc będzie lepiej. Gucio prawda, będzie lepiej albo nie będzie. A z miesiąca na miesiąc twoje długi rosną, twoje zadłużenie rośnie. Więc gdzie powinien być stop? Stop powinien być dobrze w skalkulowanym biznesie. Albo ten biznes masz skalkulowany, albo nie. Jeżeli masz, to go możesz wykonywać. Jeżeli nie masz, to zaprzestań natychmiast. Wyłączasz i albo idziesz do roboty, albo idziesz wymyślać inny biznes, albo wyjeżdżasz za granicę. No nie ma innej możliwości. Nie łudź się, że nagle jakąś doświadczysz jakiegoś olśnienia i tam coś się stanie. No. Nie powinieneś brnąć, jeżeli twój biznes nie jest rentowny, nie jest płynny. A już w ogóle najgłupszą rzeczą jest wpadać w spiralę zadłużeniową, czyli pożyczać pieniądze po to, żeby zatkać dziurę. Wśród uczestników warsztatów moich ludzie pożyczają między sobą pieniądze. I miałem właściwie tylko jeden taki przypadek, że ktoś zadzwonił, mówi: Wojtek, pożyczyłem pieniądze komuś i ktoś tych pieniędzy nie chce mi oddać. Nie płaci rat, tak jak się umawialiśmy. No i mówi, że no przyszedł czas na spłatę i on nie ma tych pieniędzy. No i ja tam zacząłem wnikać. No i co się okazało? Człowiek, który pożyczył te pieniądze, nie pożyczył je na mieszkanie czy na inwestycje, tylko pożyczył na... Tylko pożyczył na zapchaj dziurę. Można byłoby tak trochę obniżyć tą kamerę, żebym ja był na całości ekranu, nie tak do połowy. Można byłoby ją przybliżyć trochę, może ja za daleko siedzę. Staramy się tutaj rozwiązać nasze techniczne rzeczy jak najbardziej. Mamy 220 osób na YouTubie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Więc powracając do tematu, musisz pilnować swojego biznesu. Jeżeli ten biznes jest dobrze skalkulowany, no nie powinieneś mieć problemów. A jeżeli okazuje się, że twój biznes rokuje nadzieję na naprawdę bardzo dobre dochody, to zapewniam cię, nie będzie problemów, żeby znaleźć inwestora, który się przyłączy do ciebie. No i to jest ten czas, w którym powinieneś tego doświadczyć. W 2001 roku otworzyłem firmę go3.pl. Przyłączył się do mnie wtedy wspólnik Paweł, pociągnęliśmy to, ale w 2004 już stanęliśmy przed dużym problemem, bo nasza sieć handlowców się rozwijała. Ja przypominam, że w 2006 to już mieliśmy prawie we wszystkich miastach wojewódzkich swoich ludzi, dlatego też przeprowadziliśmy się do Łodzi z Podkarpacia, ale w 2004 mieliśmy sytuację taką, że mieliśmy już dużo handlowców, trzeba było ludziom płacić wynagrodzenia na czas, my nie mieliśmy kredytów, a klienci płacili nam z opóźnieniem. I to już był duży problem. Zaczęliśmy zastanawiać się, co zrobić, żeby wyjść z tego problemu. Rozmawialiśmy, zastanawialiśmy się nad tym wszystkim i doszliśmy do wniosku, że biznes jest rentowny, okej, można w niego ładować, tylko by się przydał inwestor, więc zaczęliśmy szukać inwestora. Wtedy taki właściciel firmy ochroniarskiej przyłączył się, no i nieźle nas dofinansował. Ale to już był rok chyba 2005, natomiast wcześniej mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy już 50 tysięcy długów w urzędach skarbowych i w ZUS-ie, ale nie mogliśmy wziąć kredytu, no bo mieliśmy zadłużenie w urzędzie skarbowym i ZUS-ie. Więc potrzeba nam było pożyczyć 50 tysięcy, żeby spłacić urząd skarbowy i ZUS, a potem wziąć kredyt po to, żebyśmy mogli się dalej dobrze rozwijać. No niestety ciężko było pożyczyć skądkolwiek pieniądze. Ludzie nie mieli tyle pieniędzy, co dzisiaj. Jeszcze takiego zaufania nie mieliśmy. Nie mieliśmy majątku. No a oni chcieli coś pod zastaw. No i wtedy akurat w 2005, 14 stycznia stała się rzecz niesłychana, a mianowicie na stacji benzynowej wygrałem Mercedesa. Przez przypadek. Przez przypadek wygrałem Mercedesa podczas tankowania. Albo dzięki błogosławieństwu Bożemu, bo może to tak miało być. No tak, nawet ja to bardziej ubierałem to w słowa, że to przez błogosławieństwo Boże. Jak ta historia wyglądała dokładnie, opisuję w swojej książce Bliżej Boga Być. Ta książka jest drukowana, można ją kupić w sklepie Rentiera, a datki idą na Fundację Lepszego Życia, więc jeżeli chcesz nas wesprzeć, to zapraszamy tam. Natomiast jeżeli chciałbyś posłuchać za darmo tej powieści, to zapraszam na stronę marzeniemamoc.pl. Na stronie www.marzeniemamoc.pl możesz ściągnąć darmowego audiobooka. A w audiobooku, w którymś tam rozdziale, opowiadam tą historię, jak to sobie mniej więcej tłumaczyłem, jak to się stało. Natomiast 2 miesiące później odebraliśmy tego Mercedesa. Daliśmy pod zastaw znajomemu, który pożyczył nam 50 tysięcy. Spłaciliśmy długi w Urzędzie Skarbowym i ZUS-ie i wzięliśmy 200 tysięcy kredytu i wtedy zaczęliśmy mocniej, szybciej działać. A więc tak, time mieszkania. Witam Wojtku, jeśli to czytasz, pozdrów Madzie S i uwielbia cię, na pewno słucha. Pozdrawiam Madzie S. Adrian Belczewski pyta, jak skończyła się sytuacja z nieoddaniem pieniędzy za mieszkanie. Sytuacja się jeszcze nie skończyła. Kolega, który tą zapchaj dziurę sobie zrobił, został podany do sądu, na policję, do prokuratury, ponieważ on w dniu pożyczania tych pieniędzy wiedział, że nie będzie w stanie ich oddać. Czyli działał tam chyba z paragrafem 276 kodeksu karnego, a to jest świadome wyłudzenie pieniędzy. Natomiast ostatnio słyszałem, że ten pożyczkodawca z pożyczkobiorcą dogadali się i ma on oddawać jakoś tam, on już sobie to wymyślił w jakiś sposób, więc być może dojdzie do ugody. Natomiast to są takie skrajne sytuacje. Często u naszych uczestników warsztatów oczywiście trafiają się problemy z ekipą remontową. I gdy ktoś dzwoni do mnie, to zazwyczaj są to takie przypadki, że ekipa miała robić, a nie robi. Ekipa była, ale się zmyła. Ekipa wzięła pieniądze i więcej się nie pojawiła. Ekipa nie chce dokończyć remontu. Ja też miałem taką sytuację, że miałem ekipę, to było w mieszkaniu na Źródłowej w Łodzi. Oni powiedzieli, że zrobią remont za 40 tysięcy. Ustaliliśmy zakres, co ma być zrobione. Potem oni oddali mieszkanie, ale nie wszystkie rzeczy były zrobione. Powiedzieli, że zabrakło im pieniędzy i że więcej raczej tu już nie będą inwestować ze względu na to, że im się to nie opłaca. No więc... A podałem ich do sądu. W międzyczasie zatrudniłem ekipę, która dokończyła te pozostałe rzeczy. 7 tysięcy złotych wyszło. No i ostatecznie doszło do ugody sądowej. Na sali sądowej doszło do ugody, tam oni zapłacili 4 tysiące, no i tam się pożegnaliśmy. No i tak się skończyła ta sytuacja. Natomiast no w takim przypadku to zawsze cię zabezpiecza dobra umowa. Dobra umowa. Dobra umowa to jest połowa sukcesu. Jeżeli robisz biznes, zadbaj o dobre papiery, zadbaj o matematykę, o sposoby działania, ale też o papiery, tak żebyś ty był zabezpieczony i wśród wspólników, i wśród klientów, a wtedy te sytuacje kryzysowe raczej będą rzadkością. Kiedyś, gdy mieszkałem we Włoszech, a od 2014 roku zamieszkaliśmy z rodziną we Włoszech, dzieci tam poszły do szkoły, my odpoczywaliśmy, wtedy już byłem wolny finansowo, nieruchomości i biznes dawały mi fajne przepływy pieniężne. No i pewnego dnia pojechałem odebrać mojego starszego syna Kubę ze szkoły, a potem pojechaliśmy na plażę. Kupiliśmy wtedy specjalnie tak do podróży między Polską a Włochami Mitsubishi ASX-a z napędem na 4 koła, 150 koni. I tak myślałem, że jak jest to samochód z napędem na 4 koła, to spokojnie przez plażę będziemy mogli przejechać. I wjechaliśmy za jakąś wirkową plażę. Ja mówię do mojego syna, patrz jak się pięknie jedzie i nagle stanąłem. No i wysiedliśmy, a potem już nie mogłem ruszyć. Byliśmy 3 metry od morza. Uruchomiłem silnik, włączyłem napęd na 4 koła, puściłem sprzęgło. Koła niby boksują, sprzęgło zaczyna śmierdzieć, a okazuje się, że nie chce jechać. Godzina 15. Było to porą jeszcze taką wczesnowiosenną, więc słońce dosyć szybko się chowało. Ale problem był taki, że byliśmy 3 metry od morza. No i ciemność, a do brzegu daleko. Właściwie do tego takiego wyjścia, my tak wjechaliśmy na tą plażę, tak wyskoczyłem na ulicę, zacząłem machać na samochody, zatrzymał się facet jeden. No i ja mówię, że utknąłem. A on mówi to spokojnie, ja tu brzydko, ja tu blisko mam dom, podjadę, bo tam mam taką półciężaróweczkę, która ma wyciągarkę, więc po prostu tą wyciągarką spróbujemy cię wyciągnąć. I on przyjechał tą półciężaróweczką, zaczął wjeżdżać tyłem na tą plażę, ale ostatecznie sam ugrzązł. No i w końcu musieliśmy zadzwonić po pomoc drogową. Czyli był stres, mocno się przejmowałem, mój syn w międzyczasie podobno się modlił. Była już godzina 18, kiedy przyjechała pomoc drogowa. Przez najbliższe pierwsze półtorej godziny wyciągali tą półciężarówkę. Ale zaczął się problem, bo zaczął się przypływ. Okazało się, że morze zbliża się do mojego auta. Oczywiście to rzecz nabyta. No, samochód tam warty był około 100 tysięcy. No, taka wersja troszeczkę bardziej wypasiona była. Diesel z LED-owymi światłami. 2014, no to... No nie tak dawno. Szklany dach miał. Hak holowniczy. Za szczęście, że miał ten hak. No i w końcu pomoc drogowa zaczęła mnie wyciągać. Jak zaczęła wyciągać, samochód zaczęło znosić w stronę morza, bo oni najpierw musieli go pociągnąć wzdłuż morza, a przypływ był. W pewnym momencie było tak, że 2 koła nad skarpą wisiały, a 2 z tyłu. Był też taki moment, że lina się zerwała. Ja siedziałem w tym samochodzie i zastanawiałem się, czy się zapinać, czy nie. Jak wpadnę do morza, to jak wyjdę. No różne myśli miałem. Ostatecznie wszystko dobrze się skończyło, ale myślę, że działanie, podejmowanie tych działań, szukanie rozwiązań sprawiło, że jakoś udało nam się z tej opresji wyjść. W skrajnej sytuacji było tak, że fale już obmywały koła przednie samochodu. No głupota ludzka, kto tam wjeżdża takim samochodem. Ale to wiesz, twój kryzys może też zostać wywołany przez twoją głupotę. Bardzo często te kryzysy biorą się z głupoty. Może z brawury, może z odwagi, może z braku wyobraźni, może z braku wyobraźni, może z niewiedzy. Ale możesz być postawiony w takiej sytuacji i wtedy trzeba zakasać rękawy. Nie można dać się zjeść stresowi. Nie można działać pod wpływem szoku. Musisz podejmować decyzje, musisz rozmawiać. Musisz rozmawiać, musisz szukać rozwiązań. Taka prosta sytuacja. Mieliśmy maraton. Nasze wydarzenie, konferencja, którą organizuje w Polsce chyba największa konferencja dotycząca inwestowania w nieruchomości w bardzo takim nietypowym standardzie. Było już 5 czy 6 edycji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć edycji było, szósta w tym roku. 1000 osób w jednym miejscu i rozmawiamy o nieruchomościach. Uczymy się. Uczymy się. W tym roku, 16 czerwca, taka edycja była w hotelu Hilton na Wawrze w Warszawie. Ale rok temu zgromadziliśmy 800, chyba 50 osób i setkę chyba online w Łodzi na auli Uniwersytetu Medycznego. Bardzo piękna aula, natomiast tam nie było warunków takich właśnie dotyczących jedzenia, cateringu. Firma nam z zewnątrz przywoziła. Rozstawialiśmy namioty na zewnątrz, była piękna pogoda, ludzie jedli na zewnątrz, ale okazało się, że dla 40 osób zabrakło kotletów. No bardzo nietypowa sytuacja. Dbasz o to, żeby twoja konferencja była jak najfajniejsza, jak najlepsza. I nagle dostajesz sygnał, że 40 osobom zabrakło jedzenia. No cóż, podstawowa zasada. Trzeba napiąć klatę. Trzeba wyjść naprzeciw wyzwaniu i trzeba działać. Więc no, bardzo szybko rozmówiliśmy się z cateringiem, że no nie ma co roztrząsać, jest problem, trzeba go szybko załatwić. I oni stwierdzili, że w ciągu 40 minut dowiozą te kotlety. A więc musiałem jeszcze wejść przed osoby, którym tych kotletów zabrakło i przeprosić ich bardzo, no, że muszą wrócić na salę, że wykład zaraz się kolejny zacznie, w ciągu 40 minut będzie posiłek, a wtedy oni będą mogli wyjść sobie z wykładu, no i spokojnie zjeść. Ale jaki kwas! Chyba w większości kryzysów problemem jest kwas, wstyd. I ten wstyd i ten kwas musisz sobie schować w niektórych sytuacjach do kieszeni. Nastawić czoła i powiedzieć: stało się. Stało się, mleko się rozlało. Co się stało, to się nie odstanie, a teraz trzeba rozwiązać problem. Moje dzieciaki kiedyś podpaliły sąsiadowi stodołę. To też była sytuacja bardzo kryzysowa. No gdzieś tam znaleźli zapałki, stwierdzili, że w stodole to nikt ich nie podejrzy, a sąsiad do tej stodoły niedawno wwiózł tira styropianu, bo miał ocieplać dwa domy, które wybudował. No i mamy stodołę, trochę siana i masa styropianu. Oni zrobili sobie bazę na górze tego styropianu, weszli na ten styropian i tam zaczęli bawić się zapałkami. No i tam doszło do powstania pożaru. Najpierw siano, a potem się zapalił styropian. No i znowu stało się. Na razie trzeba odłożyć na bok emocje, trzeba odłożyć strach, trzeba odłożyć lęk, trzeba odłożyć złość, trzeba działać. W pierwszej kolejności powiadomiłem straż pożarną, w drugiej kolejności zacząłem wołać sąsiadów, w trzeciej zaczęliśmy ratować dobytek. No a w czwartek zaczęliśmy gasić to wszystko. Przyjechało 5 jednostek, przez 3 godziny gasiły ten pożar. No niestety dach był z eternitu, w środku styropian, który jak się zaczął palić, to już było niezłe widowisko. No i tak się stało. Jak się stało. Na szczęście byłem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, więc problem z głowy. Pierwsza myśl, jakie są tego konsekwencje? Przyjechała policja, straż pożarna, trzeba było zeznawać. No więc no, dzieciaki gdzieś tam były pod naszą opieką, ale niestety chwila nieuwagi, złapały zapałki. Ostatecznie okazało się, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, za to się nie siedzi, nie ma kar, nie ponosi się kosztów. Czyli uff, to teraz trzeba sąsiadowi spojrzeć w oczy. Idziesz do sąsiada, a sąsiad mówi, wiesz, ja i tak tą stodołę miałem rozebrać. Czyli okazuje się w momencie kryzysu, że ten kryzys, który ty widzisz, ten potworny, wielki, może się okazać, że wcale nie jest kryzysem. Nikt nie jest zagrożony śmiercią, nikt nie jest chory, nikt nie umrze. Pieniądz, no to jest pieniądz, ale tu akurat kosztów w większości nie było. Był ubezpieczyciel, było zabezpieczenie. Nie dotyczy ciebie, nie dotyczy innych. Nie takie rzeczy w życiu się dzieją, a więc trzeba stawić temu czoła. Mleko się rozlało, idziesz dalej. Też mieliśmy taką sytuację na maratonie, że wychodzę na scenę i ktoś wpiął wtyczkę w gniazdo, gdzie było napisane tu nic nie wpinać. A ja przez przypadek stanąłem na tej wtyczce, to był w ogóle pierwszy maraton. Organizowaliśmy go w hali Expo w Łodzi na 500 osób. To było podczas pierwszej przerwy, kiedy ludzie wychodzili na 20-minutową przerwę. Ja nadepnąłem, a tu buch, okazuje się, że poszły iskry dym, no i część światła zgasła. Niestety taka obsługa była na hali Expo, że nie wiedzieli, gdzie się włącza korki, gdzie tam można dojść do zabezpieczeń. I taka informacja, która do ciebie dociera, kiedy chcę, żeby wyszło jak najlepiej, pierwsza impreza, a to okazuje się, że prądu nie ma. No i informują cię, że tego prądu może nie być, bo oni nie wiedzą, gdzie się włącza. No to trzeba szukać rozwiązań. Czułem się bezradny, ale pierwszy raz w życiu poczułem, jak w środku gdzieś tam w kiszkach wszystko mi się zaczyna przelewać. Na szczęście nie dostałem biegunki, ale w skrajnych sytuacjach ludzie ze strachu srają po prostu, nie? No zdarza się. Trzeba sobie powiedzieć wprost. Ktoś tam gdzieś zostaje aresztowany, no i on bach, nagle się zesrał ze strachu, nie? Albo tam z jakiegoś innej przyczyny. I to są jakieś naturalne takie odruchy. No akurat jakoś przetrzymałem. No sytuacja się skończyła tak, że oni doszli, naprawili po pół godzinach, ludzie wrócili z przerwy, nie zorientowali się. Ale sytuacja była taka, że my nie byliśmy zabezpieczeni na tą okoliczność. Czyli jak prowadzisz biznes, powinieneś mieć dobrą umowę, zabezpieczyć się, przewidzieć wszystko. Tu nie. Przewidzieliśmy ochronę, przewidzieliśmy karetkę pogotowia, no ale nie przewidzieliśmy takiej sytuacji. To dopiero później życie, doświadczenie uczy. Zabezpieczasz się po raz kolejny na coraz lepiej. Chociaż jak wpadasz w rutynę, to akurat na tym maratonie nie było karetki pogotowia, nie było sanitariuszy, nie była to impreza masowa, nie było to konieczne, my to zawsze zapewnialiśmy. Ale w podsumowaniu ja zapytałem się, jak to jest naszego zespołu. Karetka i sanitariusze zawsze byli ratownicy, a tu nie. No tak, ale nie potrzeba. Ale to nie chodzi, że potrzeba, bo może się okazać, że ktoś kogoś uderzy, no i ten ktoś upada, rozwala głowę i umiera. Mógłby przeżyć, gdyby był ratownik, a tego ratownika nie ma. Nie ma, nie zapewniliśmy przy takiej imprezie. No nie trzeba było. No tak, ale trzeba mieć wyobraźnię. Wszystkie skutki, jakie się z tym wiążą, tak? Idziesz w góry, no musisz się spodziewać, że lawina zejdzie, że może być niepogoda, że możesz utknąć. No na wszystkie warunki musisz być przygotowany. Jedziesz rowerem, powinieneś mieć kask. Czyli z każdej strony powinieneś się zabezpieczać. Jeżeli się nie zabezpieczasz, to sam doprowadzasz do sytuacji, w której może nastąpić sytuacja kryzysowa, niezależnie czy dotyczy to rodziny, ciebie, życia prywatnego, firmowego, sportu, czegokolwiek. Musisz brać odpowiedzialność za to, co robisz i być przygotowany na to. Czyli jeżeli chodzi o biznes, zawsze zadbaj o dobre umowy. Otaczaj się specjalistami. Ja takich specjalistów w biznesie mam trzech. To jest księgowy, który zawsze gdzieś tam bierze odpowiedzialność za te rzeczy, podpowiada i rozwiązuje problemy. Nie rozumiem przedsiębiorców, którzy skąpią 200-300 zł miesięcznie na księgowego. Bo skutki pomyłek księgowych mogą być o niebo wyższe, droższe niż ten księgowy, którego tam opłacasz przez jakiś czas. Prawnik, czyli osoba, która zabezpiecza cię pod względem prawnym, no i psycholog, z którym sobie możesz porozmawiać, jeżeli ten kryzys nadchodzi. Sportowcy mają swoich psychologów, a przedsiębiorcy bardzo często o tym zapominają. Ostatnio miałem znajomego prawnika, który opowiadał o tym, że bardzo często po powrocie do domu gdzieś te sprawy firmowe przenosił do domu i nie mógł sobie z pewnymi rzeczami poradzić. Prawnik też ponosi pewną odpowiedzialność, i te skutki decyzji mogą mieć wpływ na dalsze jego życie. I on sobie nie mógł z tym poradzić. I wtedy trafił na psychologa, który zaczął mu pomagać w tym wszystkim, jak sobie to układać. I teraz pytanie, jesteś przedsiębiorcą, spotykasz się z wieloma krytycznymi sytuacjami, masz też sytuacje kryzysowe, czy masz psychologa w swoim otoczeniu? Bo to może sprawić, że jak nadejdzie kryzys, to będzie dla ciebie niesamowite ułatwienie, bo ktoś będzie cię wspierał. Czasami jest to rodzina, czasami są to przyjaciele, ale jak dochodzi do takich sytuacji, to bardzo często wszystko zwala się na ciebie, że to jest twoja wina, że ty powinieneś tego dopilnować. Kto cię ma wtedy wesprzeć, jeżeli rodzina się odwraca, czy przyjaciele gdzieś tam znikają? Pamiętaj o tym, żeby mieć tam gdzieś tego psychologa, chodzić sobie na terapię, rozmawiać z nim. To jest naturalne. Dbamy o rozwój fizyczny, o kondycję, ale też zadbaj o swój rozwój psychiczny. To jest taka moja rada, która myślę, że jest bardzo ważna. Miej tych trzech specjalistów i nie rób tego nigdy sam. Tak jak wspomniałem wcześniej, wiedza eliminuje strach. A więc bardzo często w tych kryzysowych sytuacjach, kiedy dochodzi do napięcia nerwowego związanego też z strachem i z odpowiedzialnością, jaka tam potem może być, z pomocą przychodzi wiedza. To znaczy ty powinieneś sobie zadać pytanie, jak rozwiązać problem. Co zrobić? Do kogo się zwrócić? Kto może ci pomóc? I podejmować działania. A więc jeżeli masz taką sytuację, koniecznie udaj się do kogoś, kto ci może pomóc. To może wpaść na pomysł. I rozmawiaj, ponieważ im więcej rozmów, tym większe prawdopodobieństwo, że coś wymyślisz. A czasami na początku najgłupszy pomysł może sprawić, że wyjdziesz z tego problemu, że wyjdziesz z tego kryzysu. Łukasz Kiliński pyta o konkrety. Łukasz, to nie dla ciebie jest webinar, jeżeli ty nie rozumiesz, co ja w tej chwili do ciebie mówię. Bo ja mówię o tym, jak zabezpieczyć się, jak wychodzić z tego kryzysu, jak ten kryzys przyjdzie. Ten kryzys może być na różnych obszarach, ale ja w tej chwili nie znam twojego konkretnego problemu. Natomiast mówię to po to, żebyś po pierwsze zabezpieczył się, jeżeli nie masz kryzysu, a jeżeli ten kryzys jest, żebyś wiedział, jak go rozwiązać. Być może sam zostałeś z tym wszystkim, ale powinieneś stosować te rozwiązania, bo one sprawią, że będzie ci łatwiej. Bardzo często jest tak, że poznanie konsekwencji eliminuje strach, a ten strach sprawia, że wielki kryzys topnieje do rangi małego kryzysu. Powracam tutaj do przykładu, kiedy moje dzieciaki spaliły stodołę i na początku było to dla mnie bardzo, bardzo ciężkie. Ja w pierwszej kolejności zadzwoniłem do adwokata swojego, a właściwie do dwóch nawet. I od dwóch usłyszałem to samo. Spokojnie, nie ma problemu, proszę robić to i to. Jeżeli tak było, to nie ma problemu. Okej, ubezpieczalnia powinna pomóc. Za to się nie płaci, za to się nie siedzi, nikt nie zginął. Jest strata majątku, będzie trzeba dogadać się z sąsiadem. Na początku miałem wizję tragiczną. Ale potem, jak się okazało, że się nic nikomu nie stało, a konsekwencji nie ma wielkich, to ten wielki kryzys zmalał. I teraz tak samo właściwie to niezależnie, czy to jest zdrowie, czy to jest biznes, czy to jest firma, czy to jest rodzina, czy ktoś, ustalić konsekwencje tego, co się dzieje, a potem dopiero racjonalnie działać. Bo jeżeli nie masz wiedzy, nie znasz konsekwencji, być może będziesz podejmował decyzje złe, ale też nie będziesz się wysypiał, bo w nocy człowiek to przeżywa. Mocno przeżywa, a jak przeżywa, traci siłę przede wszystkim. Szukaj więc rozwiązań i planuj każdy ruch. Omawiaj to z kimś, nie rób sam, nie działaj samemu, miej doradców, słuchaj, wybieraj najlepsze odpowiedzi. Mogą to być przyjaciele, mogą to być znajomi, mogą to być osoby, które się znają albo i nie znają. Ci, którzy się nie znają, powinni sugerować rozwiązania. Ci, którzy się znają, powinni pomagać ci przede wszystkim, ale to ty podejmujesz decyzję i szukaj rozwiązań. Rozdzielność majątkowa, bardzo ważna rzecz, opowiadałem na webinarze tydzień temu, więc teraz nie będę o tym opowiadał, ale warto sięgnąć do tego webinaru i zobaczyć, jak bardzo ważną rzeczą jest rozdzielność majątkowa. Niektórzy dzwonią do mnie i właśnie mówią: Wojtek, mam problemy finansowe i co powinienem zrobić? No i teraz analizujemy. Po pierwsze, czy problemy finansowe mogą jeszcze rosnąć? Jeżeli tak, trzeba uciąć, jeżeli się da oczywiście, problem, z którego te problemy finansowe rosną. No miałem takiego człowieka, który gdzieś tam pożyczył, tam poinwestował, tam stracił na kryptowalutach, stracił na Forexie i okazuje się, że te pieniądze, które pożyczył, potracił. No i co teraz, nie? No i jest problem. Trzeba stanąć twarzą w twarz z wierzycielami, zrobić z nimi ugody, porozumieć się, przedłużyć te umowy pożyczki, a przez ten czas zacząć odrabiać straty. A jeżeli się okazuje, że w tym czasie musisz coś spłacać, to najlepiej uciąć to. W niektórych sytuacjach najlepiej uciąć. No nie znam twojej konkretnej, ale niewykluczone, że będzie po prostu potrzeba przestania spłacać wszystkiego. No, mam nadzieję, że nie działasz z premedytacją i nie wyłudzasz pieniędzy, ale zdarza się, że człowiek wpada w zadłużenia i za to się też nie siedzi. Jak się nie siedzi, to ten stres jest mniejszy. Okej, to trzeba zrobić porządek. Rozwiązaniem jest albo upadłość konsumencka, albo po prostu zamykamy pewien rozdział w życiu, mamy nakazy zapłaty, my na siebie no nic nie możemy, ale szukamy kogoś, kto nam pomoże. Jeżeli miałeś rozdzielność majątkową, to zawsze na drugim małżonku możesz odbudowywać, jeżeli masz pomysł, swoje imperium i nadrabiać straty, a potem, gdy przyjdzie czas, za 4 lata, za 6 lat, za 10, oddajesz pieniądze z odsetkami, no i z głowy. I czasami się to udaje. Czyli najlepiej mieć wtedy dobry pomysł na biznes, żeby z tego wyjść. Pamiętaj, zawsze rozmawiaj. Te problemy są różne. Ja akurat pod tym względem nie jestem psychologiem, nie jestem specjalistą. O to, co dzisiaj opowiadam, to opowiadam z własnego doświadczenia, z prowadzenia biznesów, ale także teraz z prowadzenia warsztatów, bo prowadzę warsztaty inwestowania w nieruchomości, gdzie na 980 przeszkolonych osób 612 zrobiło pierwszego flipa swojego już, więc mamy bardzo duży sukces i codziennie spotykam się z różnego rodzaju problemami, które są po stronie uczestników moich warsztatów. Często jest to związane z ich słabościami, często jest to związane z pomyłkami, często z brakiem zabezpieczenia finansowego albo z brakiem zabezpieczenia umownego, papierowego. I na to wszystko zwracamy uwagę. Problemy są przy inwestycjach, z ekipami remontowymi. Najważniejsze, żebyś zadbał o siebie podczas takiego kryzysu. Najważniejsze to mieć siłę. Siłę, plan, pomysł. Jeżeli tego nie ma, okazuje się, że może złapać cię deprecha. Deprecha to jest stan, no taka sytuacja, w której nie masz siły na nic, jesteś załamany, jęczysz, wijesz się z bólu często, jesteś przestraszony, kładziesz się do łóżka, nie wychodzisz z domu, jesteś załamany totalnie. I o to trzeba zadbać, bo żeby wyjść z kryzysu, trzeba przede wszystkim zadbać o swoje zdrowie, no i psychiczne, i fizyczne. Więc po pierwsze ćwicz. Już teraz ćwicz. Powinieneś codziennie ćwiczyć, albo co drugi dzień. Systematycznie powinieneś ćwiczyć. Ćwiczenia sprawiają, że twój organizm się odparnia, jest bardziej odporny na stres, mniej podatny na choroby i jesteś w stanie o wiele więcej znieść. A nie wykluczone, że ten kryzys w niektórych sytuacjach będzie wymagał twojej sprawności fizycznej. Więc ćwicz. To jest pierwsza moja rada. Druga, odżywiaj się zdrowo. Zdrowa dieta może doprowadzić do sytuacji, w której dłużej przeżyjesz. Ja, gdy miałem wizję tego, że mam chorobę bardzo mocno zniszczoną, dowiedziałem się, w jaki sposób można ją szybko zregenerować. Odpowiednią dietą. Znalazłem w internecie terapię Gersona. Mega trudna terapia, mega trudna dieta oparta na sokach, na żywieniu ekologicznym i przez rok tak ciągnąłem. I poprawiłem bardzo, bardzo stan swojej wątroby. Także jak potem wymyślili leki i najpierw kierowali do najbardziej chorych, no to miałem problemy z uzyskaniem takiego leczenia. Ale jak widać, niezależnie, czy masz kamyki na woreczku żółciowym, czy masz cukrzycę, czy masz nadciśnienie, okazuje się, że zdrową dietą można naprawdę wiele zwojować. I do tego cię zachęcam, żebyś w tym kierunku też poszerzył swoją wiedzę. Wyciszaj się. Ja mam taką zasadę, że co siódmy dzień tygodnia, siódmego dnia tygodnia odpoczywam. Ja akurat odpoczywam w sobotę, zgodnie z zasadą biblijną. No bo w Biblii jest napisane, w drugiej księdze wyjścia, w dwudziestym rozdziale księgi wyjścia, że w siódmym dniu tygodnia powinniśmy odpoczywać. No, siódmy dzień tygodnia, no to jest w naszej rzeczywistości sobota. Większość świata odpoczywa w niedzielę. Ty odpoczywaj jak ci pasuje, natomiast żebyś jeden dzień miał wyciszenia. Ja mam taki dzień, w którym całkowicie jestem odcięty, a w stopce mojego maila możesz przeczytać, że w sobotę nie pracuję. Wtedy mam czas dla siebie, dla rodziny, dla Boga, oddycham, odpoczywam, relaksuję się i wtedy wpada mi do głowy najwięcej pomysłów i myśli, kiedy jestem odcięty od pracy. Więc taki dzień polecam, bo on jest dobry, ale też w ciągu dnia wyciszaj się. Możesz głęboko oddychać, możesz robić sobie pauzy w pracy. To sprawia, że nabierasz i pewności siebie, i siły, ale też odpoczywając, wpadają ci do głowy lepsze pomysły. Porzuć używki. Ja nie spożywam żadnych używek, ani kawy, ani alkoholu. ani papierosów, ani innych rzeczy, narkotyków, ani nic. Może to też ma wpływ na to, że mam tyle energii. Ale jak przychodzi kryzys, jest mi o wiele łatwiej. Uprawiaj sport i wysypiaj się. Każdy człowiek powinien te 7-8 godzin spać. Jeżeli długo śpisz, dobrze śpisz, dużo śpisz, twój organizm będzie szybko się regenerował, regenerował zmęczenie i ty będziesz mógł też lepiej działać w sytuacjach kryzysowych. Miej hobby. Gdy kiedyś poszedłem na badanie serca do kardiologa, to pierwsze, co zapytał mnie, czy mam hobby. Powinieneś mieć miejsce, czas, w którym się relaksujesz. No i módl się, jeżeli jesteś osobą wierzącą. Jeżeli nie, no stosuj jakieś inne techniki wyciszania się. Natomiast modlitwa potrafi czynić cuda. I o takiej modlitwie też opisuję w swojej książce Bliżej Boga Być, którą można nabyć w sklepie Rentiera albo otrzymać audiobooka za darmo na stronie marzeniemamoc.pl. Ucz się i rozwijaj, bo to pomoże Ci stawić czoła wszystkim kryzysom. No, a jeżeli chciałbyś ze mną pogadać, zawsze gdzieś tam na kawę można się złapać i zapraszam do kontaktu. Mamy wakacje, warsztaty inwestowania trwają. Kiedyś robiłem to na bardzo dużą skalę. Dzisiaj mamy wspaniałą społeczność, niesamowitą dużą społeczność. Robię to już na mniejszą skalę. Zawsze te 10-15 osób miesięcznie przyłącza się do naszego zespołu, do naszej grupy. Teraz mamy dotacje z Unii Europejskiej, z PARTP-u, załatwiamy. Te ceny mogą być nawet 40% tańsze, czyli w cenach normalnie dwudniowego szkolenia o konkurencji. Jeżeli byś był zainteresowany, to pisz. Na pewno na takich warsztatach zmienisz swoje życie, podejście, rozwiniesz się i może też będziesz łatwiej mógł pokonywać swoje kryzysy i problemy. Dziękuję serdecznie. Teraz wracam do waszych komentarzy. Wcześniej ich nie czytałem. Pewnie tam bluzgaliście na mnie i nieźle obgadywaliście. A teraz... zobaczymy, co tu piszecie. Destolar. Dzisiaj straciłem dobrego stałego klienta. Chyba czas zmienić branżę. Anna Jabłońska. Ja też wybieram sobotę na odpoczynek i polecam. Można działkę skosić i czegoś wartościowego posłuchać w tym czasie. I ruch, wiedza, efekty pracy. Rafał, 40 kotletów. Sandra, dziękujemy Wojtek za wykład. Super, Sandra, Rafał, dziękuję, że zawsze jesteście. Wy też mnie wspieracie. Bardzo się cieszę. O, widzę, że nawet Jezusa Chrystusa mieliśmy dzisiaj tutaj w komentarzach. Ale jakieś usunięte komentarze. Może macie jakieś pytania, może chcecie się umówić na kawę. Bywam, jeżdżę po Polsce czasami, spotykam się. Będę 11 lipca na pewno w Warszawie. Te wakacje spędzam raczej na miejscu w Polsce. Od stycznia tamtego roku co miesiąc z żoną gdzieś podróżowaliśmy. Bardzo dużo wyjazdów, tym razem chcę się cieszyć ogrodem, domem. Jestem na miejscu, ale gdzieś tam po miastach jeżdżę, więc być może mogę odwiedzić was, sobie umówić się na kawę i porozmawiać. Czy na szkoleniu jest też brany pod uwagę biznes deweloperski? Na tym szkoleniu nie uczymy się deweloperki. Adrian pyta, czy myślałem, aby się polityką zajmować. No nie lubię polityki. No myślę, że nie ma sensu. Ja nie bardzo rozumiem biznesmenów, którzy mają wolność finansową, a idą jeszcze i zajmują się polityką. Może to jest pewien etap gdzieś tam. Ale żeby być wolnym finansowo, ja pokazuję na swoich wykładach, że wystarczy 2 miliony. A co to jest 2 miliony? 1 milion, 4 mieszkania, 2 milion, 4 mieszkania i już masz 2 miliony zainwestowane w nieruchomości. A te nieruchomości mogą Ci dawać od 15 do 20 tysięcy złotych przepływów miesięcznych. Zapraszam na moją stronę www.najlepszastrategia.pl, razem pisane, najlepszastrategia.pl. Tam opowiadam o tym, jak w 6 lat dojść do wolności finansowej. Weronika pyta, czy będę 24 w Poznaniu na szkoleniu. Chyba nie. Ja nie pijam kawę. No tak, ale ty napijesz się kawy, ja się napiję soku. Wrocław pozdrawia. Elżbieta pozdrawia. Łukasz pyta, co mam za zegarek. No to ten taki tam zegarek tego Apple'a, nie? Ten akurat dzisiaj, nie? Bo ja akurat jestem fanem marki Breitling. Natomiast no testuję coś takiego. No to dosyć wygodne, bo to połączenie z telefonem, SMS-ami, nie trzeba tam patrzeć. Mierzy puls, bicie serca, jakieś tam inne funkcje, kalendarze, przypomnienia. No dosyć fajna zabawka i niedroga. Wojtek, jaką masz wyciskarkę z soków? Słuchaj, Jumbo, a zaraz muszę sprawdzić, to jest taka popularna wyciskarka dosyć. Oczywiście wolnoobrotowa. Dwa te są. No, jak to się nazywa? Świdry. Jumbo wyciskarka. Pure Green, no właśnie, coś takiego. A jest, Green Star Elite 5000 Jumbo, coś takiego. No. Dwuślimakowa. No to też było dosyć ciekawe, bo musiałem się przestawić na jedzenie wegańskie, bardzo ściśle określone. Sam sobie musiałem je robić. Człowiek głodny chodził, ale straciłem trochę na wadze, więc dobrze mi to zrobiło. Marzena Dąbek pyta o kwestie handlowe. Nie, no niestety. Adrian mówi o Donaldzie Trumpie. No właśnie, ja też o nim mówiłem. Ania Jabłońska zaprasza do agrostorystyki. Konrad, Breitlinga nie poleca. No ja Breitlinga mam. Jestem zadowolony. Z górnej półki. Tani nie był. Nie narzekam. Maciej pyta, czy jestem milionerem. Ja na poprzednich wykładach wspominałem o tym. Mam 120 najemców. Dzisiaj kilka nieruchomości wynajmowanych. Łącznie około 40, chyba 2000 przepływu pieniężnego. Na czysto. No, dodatniego przepływu pieniężnego, czyli zysku. Przed opodatkowaniem. Więc, ale dużo projektów deweloperskich w trakcie. Zapraszam na stronę www.stokamienic.pl. Napisz, Michał. Stokamienic.pl to jest mój cel na najbliższy czas. Realizujemy w tej chwili 11 projektów. No to jeszcze troszeczkę tam nam potrzeba i poszukuję inwestorów, którzy mieliby wolne 100 milionów. Za polecenie takiego inwestora proponuję 5%, czyli 5 baniek ci wpada za skojarzenie z człowiekiem, który zainwestuje 100 milionów. Dzięki czemu mając 5 baniek jesteś już wolny finansowo. O, tam jest strona internetowa, zapraszam. No, Ula Zofia mówi, że miała problem z dzieckiem. No, to wyrazy i współczucia i gratulacje, że przetrwałaś, wytrwałaś. Słuchaj, dobrze, że jesteś. Trzeba się inspirować. Trzeba iść do przodu. Mam nadzieję, że wszystko z dzieckiem będzie dobrze. Konrad, dziękuję za podpowiedzi. Marek, październik, listopad kupuję swoje pierwsze mieszkanie. W końcu dostałem kredyt. Gratulacje, Marek. Jakby ktoś był chętny, piszecie do mnie. Umawiamy się na soczek. A teraz życzę Wam spokojnej nocy. Widzimy się pewnie niebawem. Kiedy się następnym razem widzimy? Bo Michała nie ma. Za tydzień. Nie macie za tydzień. No to w takim razie, ale i za 2 tygodnie też nie bardzo. Więc może za tydzień to na Facebooku sobie zrobimy live'a. No, w środę za tydzień na Facebooku. Albo Michał mi pokaże. Dobrze, to dziękuję serdecznie. Zapraszam za tydzień. Będzie jakiś fajny temat, wymyślę zaraz. Jak macie jakieś pomysły, to piszcie. Jak Wam się podobało, dawajcie kciuki w górę. Bardzo proszę, mamy 200 osób. Niech każdy da kciuka w górę. To naprawdę będzie super sprawa, nie? Będę bardzo wdzięczny, będę dalej się Wam produkować i podpowiadać fajne rzeczy. Gratulacje dla Marka Stachowskiego. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i do usłyszenia.